W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
Te przenajświętsze Eucharystię sprawuję w intencji dziękczynno-błagalnej dla siostry Pauli. Drogie siostry, drodzy bracia, to już drugi dzień świętych rekolekcji, na które jesteśmy zaproszeni. I najważniejszym każdego dnia ich punktem jest spotkanie z Jezusem przenajświętszej Eucharystii, najpierw z Jego Słowem, ale nade wszystko przy Najświętszej Eucharystii, gdzie jesteśmy świadkami Jego świętej obecności wśród nas, za co zresztą tak pięknie modliliśmy się w modlitwie różańcowym przed Najświętszym Sakramentem. Na początku przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Stańmy w prawdzie, w pokorze, u naszej słabości, grzeszności, nie lękając się, w głębokiej nadziei, że Jezus zawsze jest gotów nam grzechy przebaczyć, o ile tylko z głębi serca za nie żałujemy.
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi. Nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chromym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś napełnił nasze serca, otwierał je swoją miłością, uwagą, abyś odsunął od nas wszelkie rozproszenia, wszelkiego ducha niemego, głuchego, który robi wszystko, abyśmy nie usłyszeli, Duchu Święty, Twego słowa. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi siostry, drodzy bracia, już drugi dzień tych świętych, tego świętego czasu, który Pan Bóg nam przygotował. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że to, co się wczoraj wydarzyło, mam na myśli tutaj to oratorium, tę drogę krzyżową, to było coś niebywałego, czego słowami wyrazić się nie da. Ja po raz pierwszy przeżyłem taką drogę krzyżową. To była jedna wielka modlitwa. Ci ludzie, którzy tu stali, młodzi, głównie starsi też, na ich twarzach malował się niesamowity pokój. Taka szczególna powaga. Oni czuli, o kim wyśpiewują te słowa. To nie przypadek, że to akurat przeżyliśmy wczoraj w tym czasie rekolekcji świętych, w czasie Wielkiego Postu. Dla mnie takim największy wpływ wywarły słowa, które wczoraj tu usłyszałem: im większy krzyż, tym bliżej mnie jesteś, Panie. Im większy krzyż, tym bliżej mnie jesteś, Panie. Moi drodzy, wszyscy jak tutaj jesteśmy, wszyscy, którzy nas słuchają, również którzy nie mogli przybyć w domach, doświadczyliśmy czy doświadczamy krzyża, który wydaje się być nie do uniesienia w naszych rodzinach. Bo głównie, tak jak mówiliśmy, pragniemy być w tej wielkim darze rodziny. Wielki dar, wielkie zadanie, wielkie wyzwanie, a często wielkie rany,
które są zadane nam czasami wbrew naszej woli i często nie z naszej winy. Czasem dokonują się tragedie, czasem nagłe śmierci, czasem jakieś niewytłumaczalne choroby, nawet dzieci. Ileż to niepokoju, ileż bólu to wszystko sprawia. Gdzie człowiek po ludzku się buntuje, jest to zupełnie naturalne. Czasem te rany mogą być nieświadomie zadane małym dzieciom przez ich rodziców, czasem przez dorosłe dzieci rodzicom. Nie do końca to rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Tak jak wam obiecałem, moi drodzy, wczoraj w czasie trzeciego kazania na przyświętej 11, że podzielę się z wami moim doświadczeniem, mojej relacji z moim tatą, z moim ojcem, który już nie żyje 18 lat. Doświadczenie, rana, którą otrzymałem od mego ojca, trwa dziesiątki lat. I Bogu dziękuję, że z czasem ona jest uzdrawiana. Tak jak dzisiaj dzieliłem się z księdzem Pawłem jeszcze na ten temat. I tak pięknie mi właśnie powiedział, musiałeś tego doświadczyć, aby innym pomagać, którzy w taki czy inny sposób zostali skrzywdzeni. Moi drodzy, to było jak byłem jeszcze dzieckiem, może miałem 4-5 lat. Mieszkaliśmy na wsi. Było nas, pewnie to wspominałem wczoraj, właśnie 8, 9 właściwie siostrzeczka Urszulka, która zmarła mając 9 miesięcy zaledwie. I tym bardziej jeszcze w tamtych czasach sprawa wychowania to były bardzo konkretne i czasem bardzo twarde zasady, których dzisiaj pewnie byśmy nie stosowali. Otóż to było latem. Wyszedłem sobie na pole i nie wiem dlaczego zacząłem wyrywać kłosy ze źdźbłem, z korzeniami. Jakoś bezmyślnie. Nie mam pojęcia, dlaczego to robiłem. I to zobaczył przez okno mój tato. Z wielkim gniewem natychmiast mnie wezwał do siebie. I pamiętam, postawił pod krzyż, pod ścianą. Jego wyraz twarzy był tak straszny. I okrutny krzyk, który pamiętam do dzisiaj, krzyk ojca na tego małego Piotrusia, który był tak przerażony, że chciał zniknąć, chciał nie istnieć. Przerażenie było tak ogromne, że pozostał we mnie straszliwy lęk, który ciągnął się przez lata, dziesiątki lat. Przez wiele lat nie wiedziałem dlaczego. I pamiętam, że nie tyle miałem do taty już potem respekt, co po prostu lęk. Ja się go bałem całe życie. Nawet kiedy szył coś przy swojej maszynie, bo pracował w gospodarstwie, szył też jako krawiec, pracował. Jakoś nie miał czasu, brak było czasu. Ciągle trzeba było pracować. Jeśli trzeba było o czymś porozmawiać, chciało się o czymś porozmawiać, mówił, dobrze, weź sobie krzesło tutaj, usiądź obok mnie, ale ja będę pracował. Tak naprawdę nigdy nie czułem się wysłuchany przez niego. Jakby nie było ważne to, co chciałem mu powiedzieć. Mijały lata. Wydawało się, że jak każde dziecko, każdy chłopiec, rozwijałem się normalnie, przechodząc ze szkoły do szkoły, szkoły podstawowej, wtedy też jeszcze 8-letniej, potem zawodowej, technikum, pracowałem, uczyłem się, potem czas seminarium. A jednak ten lęk, on mi towarzyszył nieustannie. Zauważyłem, to mówię z perspektywy lat, że ja zacząłem bać się też moich przełożonych. Szefów w pracy wcześniej, jak pracowałem jeszcze przed seminarium jako stolarz, czy w seminarium, czy już potem przełożonych na misjach, czy w Polsce. Ja nie tyle czułem do nich respekt, co się po prostu bałem. Kiedy przyszła wojna w 2006 roku, oczekiwanie właściwie na śmierć, leżenie 8 godzin pod kulami, to wszystko, ten strach, ten straszliwy lęk spotęgował się jeszcze bardziej. Do tego stopnia, że po tych wydarzeniach nie wiedziałem, co się ze mną stało, co się dzieje. Nie byłem w stanie kontrolować, jakby moich zachowań. Okazało się, że zapadłem na bardzo ciężką depresję. I w tej depresji czułem się totalnie nierozumiany przez nikogo. Nawet przez własnych przełożonych, którzy mówili mi, to by nic nie jest, to by się pracować nie chce. Dopiero potem, po latach, zrozumiałem, że tu się nie da zrozumieć. Jeśli ktoś cierpi na depresję, jeśli ktoś tego nie przeszedł, nie jest w stanie zrozumieć, choćby chciał. Ale do czego zmierzam? To nie wojna tak naprawdę była przyczyną mojej depresji, choć przez lata o tym myślałem, że tak było. To tamto wydarzenie tego dziecka, które zostało absolutnie zablokowane na miłość Boga Ojca. Jeśli się mówi o Bogu Ojcu, ja się go bałem, a nie mówiąc już o Ojcu Ziemskim. Kiedyś w seminarium, jak powiedziałem o tym Ojcu Duchowemu, mówi, wiesz co, weź kartkę i napisz do Ojca, że go kochasz. Proszę księdza, co? Ja nie mogę tego napisać, że go kocham, bo ja się go boję. Napisz to, proszę cię. Ręka mi drżała, ale napisałem. I kiedy przyjechałem na urlop, pamiętam, tato płakał, jak dziecko, przytulił mnie, mówi, dziękuję ci, synu, że to napisałeś. Bardzo przeżyłem, kiedy zmarł. W 2001 roku, 4 listopada, kiedy nie mogłem przyjechać nawet na jego pogrzeb, byłem już w Afryce. Ale nie rozumiałem jeszcze do końca tych wszystkich mechanizmów. Przechodziłem terapię przez cały rok w Polsce. Niewiele mi to dało. Dopiero tak naprawdę to cierpienie, które osiągnęło swoje apogeum, kiedy drugi raz wróciłem do Afryki po wojnie, kiedy tak bardzo wszystko wróciło, kiedy wydawało mi się, i tu chcę wam pokazać ten mechanizm wchodzenia demona. Podpowiadał mi, zobacz, gdyby był Bóg, jeszcze gdyby był miłosierny, pozwoliłby ci na takie cierpienie, które teraz przeżywasz? Jaki ma sens twoje życie? Ten diabelski chichot w moim sercu i kpina. Jaki ma sens? Zostaw to. Zniknij, unicestwij się, czyli się zabij. Straszne to było. Wydawało mi się, że każda msza święta, którą sprawuję, to jest po prostu teatr, przepraszam za wyrażenie. Że tam nikogo nie ma, tam nic nie ma. Nie byłem w stanie w tym czasie cokolwiek uwierzyć, że Bóg istnieje i jeszcze, że mnie kocha. Absolutnie to było niemożliwe. U kresu swej już sił, kiedy wydawało się, że już tylko piekło było mnie w stanie pochłonąć, wszedłem do pobliskiej kaplicy, w której był wystawiony Najświętszy Sakrament nad jeziorem Kiwu północny, na północy tego jeziora. I dobrze, że nikogo wtedy w kaplicy nie było, bo uklęknąłem na środku kaplicy i nie byłem w stanie spojrzeć na ten Najświętszy Sakrament. Nie chciałem, bo powiedziałem, bo czułem, przecież tam nikogo nie ma, tam jest tylko biały opłatek. Tak cały czas czułem, jakby w tyle głowy. Ale wreszcie spojrzałem i zacząłem płakać jak dziecko, szlochać cały się trząsłem i wykrzyczałem przez łzy: Jezu, jeśli tu jesteś, to proszę Cię, daj mi wiarę w Ciebie żywego i prawdziwego. Nie chcę żadnych połowiczności o Tobie, żadnych jakichś bajek, jakiegoś opowiadania sobie, jak o jakiejś historii, która może była, może nie. Chcę Cię żywego i prawdziwego. I takiego chcę Cię głosić. Wtedy nastąpił jakiś przełom nieprawdopodobny. Kiedy wróciłem do Polski, czułem to cierpienie, ale ono już inaczej było zupełnie przeżywane. I wczoraj, w czasie tej nieprawdopodobnej modlitwy, kiedy słuchaliśmy tej drogi krzyżowej, właśnie te słowa: im większy krzyż, tym bliżej jesteś Ty, Panie. Zrozumiałem wczoraj mocno, że wtedy, Jezu, byłeś przy mnie, bo gdyby Cię nie było, mnie by tu już nie było dawno, ja bym nie poradził sobie. Nie ma mowy. Powiecie, a przecież tylu popełniło samobójstwo czasem w młodym wieku. Dlaczego? Wielka tajemnica, nie odpowiem wam. Nie wiem. Wielka tajemnica. Ale nigdy nie można powiedzieć, że ci ludzie są potępieni w żaden sposób. Dziś to wiem na pewno, kiedy stanąłem na progu śmierci. I to śmierci samobójczej. Ale dziś mogę jeszcze więcej powiedzieć, że wtedy to wydarzenie z Ojcem to jakby wręcz potępienie przez Niego. Wiem na pewno, że demon użył Go, żeby mnie zmiażdżyć, zniszczyć, bo on już wiedział, że ja zostanę kapłanem, chociaż ja o tym nie miałem pojęcia. Na progu jakby mojego życia chciał mnie zniszczyć. Dlatego, drogi tato, nie mogę mieć do Ciebie pretensji. Ja Ci dziś serca wybaczam z tej głębokiej rany. Kocham Cię, tato. I dziękuję, że tak uczyniłeś. Bo dzięki temu tak trudnemu doświadczeniu dzisiaj doświadczam wielkiej miłości i miłosierdzia Bożego. I czuję, wyczuwam sercem tych, którzy podobnie cierpią. I słyszę, kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału, co w tym sercu się dzieje. Moi drodzy, różne rzeczy dokonują się w naszych rodzinach. Różne zranienia, czasem bardzo tragiczne. Ale przeżyte głęboko w Bogu mogą przynieść owoce błogosławione dla całej rodziny. Dla całej rodziny. Prośmy w tym świętym czasie rekolekcji, abyśmy z głębi serca, aby Pan dał nam łaskę głębokiego wybaczenia z głębi naszych ran, które otrzymaliśmy naszym najbliższym w rodzinie. Pojednania, niepozwolenie na to, aby się rozdzielić, czy trwania w jakichś urazach, czy nie daj Boże nienawiści przez wiele może już lat. To może jest ten czas, którym Jezus chce, abyśmy powrócili do jedności. Nawet jeśli zranienia były bardzo głębokie. Zobaczcie, dzisiaj świat nie chce Pana Boga. Widziałem, byście też to widzieli, reklamy w telewizji, gdzie mówi się: psycholog Ci pomoże, dziękujemy, psycholog pomógł nam poukładać sprawy w rodzinie. Zobaczcie, co się robi. Psycholog jest w stanie kogokolwiek uzdrowić? Owszem, nie neguję pracy psychologów,
ale głębi serca nie uzdrowi psycholog. Tylko Bóg jest naszym Panem. Jezus Chrystus, który oddał za nas swoje życie. I tylko On dosięga głębi, najgłębszych tajni, byśmy powiedzieli, naszych serc, gdzie jest najgłębsze zranienie, gdzie oko ludzkie nie sięga, gdzie często nie tyle, że komuś nie mogę wybaczyć, ale sobie często nie mogę wybaczyć moich posunięć w życiu. Może odrzucenia kogoś, może aborcji, może poczucia winy, że przeze mnie ktoś umarł, zginął. To są straszne rany, które mogą zaważyć na całym naszym życiu. Tego psycholog nie uzdrowi. Jezu, uzdrów nas. Matko Najświętsza, Matko Bolesna, miej nas swojej opiece i nie pozwól, aby nasze rodziny doznawały rozłamów. Nie pozwól. Spraw, aby ci ludzie, którzy tak łatwo odchodzą od siebie w postaci tak zwanych rozwodów, aby głęboko się zastanowili nad tym, co czynią, jaką krzywdę wyrządzają sobie i dzieciom. To wielkie tajemnice, które może zgłębić tylko Bóg. Tylko Bóg. Jemu niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.